Atomowe rozmowy.
Dzień dobry, Sandra Soluk. Cóż za zamieszanie w świecie energetyki w ostatnim czasie. Okazuje się, że jedną z najtrudniejszych decyzji do podjęcia przez rządy europejskie, przez Unię Europejską, Stany Zjednoczone w obliczu wojny w Ukrainie jest ta dotycząca surowców i naszej niezależności. Na szczęście pewne decyzje już zapadły. Dziś w programie porozmawiam o tym, ale także o energetyce jądrowej, która może być naszym wybawieniem, rozwiązaniem. Zapraszam.
Atomowe rozmowy.
Przy telefonie ekspert Polskiego Instytutu Ekonomicznego Maciej Miniszewski. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie Macieju, jeszcze troszkę ponad miesiąc temu niewielu rodaków interesowało się energetyką. Teraz niestety mamy taki przymus poniekąd z powodu ataku Rosji na Ukrainę. Społeczeństwo chce czy nie chce. I to nie tylko polskie, ale i europejskie i w Stanach Zjednoczonych. Wszyscy zmuszeni byli dowiedzieć się, jak bardzo nasze ziemie zależne są od surowców sprzedawanych nam przez Moskwę. Chodzi o gaz, o węgiel, o ropę. Spory bałagan zrobił się w tym świecie, dlatego spróbujemy go nieco uporządkować. Wyobraźmy sobie scenariusz, w którym Rosja dziś zakręca kurek z gazem. Czy to oznacza dla naszego kraju, że nie mamy czym ogrzewać domów, napędzać firm?
Na szczęście nie. Na szczęście Polska jest w dobrej sytuacji energetycznej pod tym względem, że w przypadku samego gazu my jesteśmy już teraz zabezpieczeni i do końca tego roku i tak zaprzestaniemy importu tego surowca z Rosji. I to wynika między innymi dzięki inwestycjom w porty LNG, w terminale, czy też właśnie w Baltic Pipe, który już niedługo zostanie ukończony i którego przepustowość wystarczy do tego, żeby nasz kraj zabezpieczyć. Tak więc nie, ewentualne zakręcanie, nawet natychmiastowe kurków, nie będzie skutkowało tym, że w jakiś sposób to poczujemy, szczególnie, że okres i sezon grzewczy zbliża się ku końcowi.
A nie ma ryzyka, że Baltic Pipe nie zostanie ukończony na czas, czyli do listopada?
Ryzyka zawsze istnieją i w scenariuszach zawsze się je uwzględnia, natomiast tutaj jesteśmy na ten moment przygotowani do tego, że wszystko idzie zgodnie z planem, prace ze sobą przyspieszają i będą ukończone, w związku z tym nie widziałbym tutaj nawet takiej szansy, żeby to się nie ziściło, natomiast zawsze z tyłu głowy gdzieś taka myśl może zostać. W ostatecznym rozrachunku pozostajemy przy tym zdaniu, że jesteśmy zabezpieczeni i możemy spokojnie patrzeć na naszą polską przyszłość.
Polska rocznie zużywa blisko 20 miliardów sześciennych gazu. Zresztą prognozy są takie, że w ciągu 10 lat ta liczba zwiększy się o 50%. Choć to są prognozy sprzed wybuchu wojny, nie wiadomo co będzie teraz. Ile z tych 20 miliardów pochodzi z Rosji?
Jeśli chodzi o uzależnienie Polski od importu gazu z Rosji, to ono oscyluje powyżej 50, około 60%. W przypadku Unii Europejskiej ono stanowi 45% całego importu i 40% zapotrzebowania. W związku z czym gaz rzeczywiście jest tym z surowców, od którego Unia Europejska i Polska są w znacznym stopniu uzależnione. Natomiast te możliwości, zarówno dywersyfikacji, jak i infrastrukturalne możliwości, pozwalają na to, żeby w przypadku, tak jak mówiłem, Polski myśleć swobodnie o tym, żeby zakończyć import krwawego surowca z Rosji.
Właśnie, krwawego surowca, to już na to mianusz zdecydowanie zasługuje gaz, który pozwala Rosji prowadzić wojnę w Ukrainie, bo bez tych pieniędzy nie byłoby możliwości rozwoju armii. No dobrze, co z resztą Unii Europejskiej? Niemcy, Włochy, Węgry, Holandia to są najwięksi importerzy surowców z Rosji, ale embargo energetycznemu sprzeciwia się także Francja. Czy to znaczy, że te kraje takiego spokoju jak my nie mają?
Rzeczywiście, kiedy spojrzymy na mapki, które też publikujemy w naszym raporcie, widzimy, że choć udziałowo ta Europa Środkowo-Wschodnia jest bardziej uzależniona surowcowo, to jednak ci najwięksi importerzy to są okolice właśnie Niemcy, Francja, Holandia, Belgia, te rejony. I one też są troszeczkę w mniejszym stopniu infrastrukturalnie przygotowane do tego, żeby się uniezależniać, o czym świadczy między innymi to, że żadnego terminala LNG do tej pory w Niemczech nie było. Warto jednak zwrócić uwagę na to, co się nawet dzisiaj już dzieje, czyli oprócz porozumienia Unii Europejskiej z USA, które mówi o dodatkowym sprowadzaniu surowców i w tym roku może to być nawet 15 miliardów sześciennych gazu z USA, to jeszcze dodatkowo Niemcy będą inwestować w takie pływające terminale FSRU, które będą umożliwiały i zwiększały ten potencjał importu z innych źródeł niż tylko rosyjskich. Dlatego odpowiadając na pytanie, tak, rzeczywiście ta Europa Zachodnia może dzisiaj się obawiać z tego względu, że nie prowadziła takiej polityki, która umożliwiałaby dywersyfikację ewentualną. Natomiast my pokazujemy w raporcie, że jest na to szansa i już dzisiaj te kroki są podejmowane. O czym świadczy między innymi to, że już paręnaście dni temu bodajże Komisja Europejska sama stwierdziła, że ten import gazu nawet w tym roku zostanie zmniejszony o 2/3, a my pokazujemy w naszym raporcie, że jest szansa na to, żeby nawet o 90% ten import zmniejszyć jeszcze w tym roku.
90%, a co z pozostałymi 9 czy 10? Nawiązuję do waszego raportu, do raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Te 9% to co? Oszczędzanie społeczeństwa?
My również uwzględnialiśmy oszczędności w tym, żeby jeszcze w tym roku się uniezależniać. Te pozostałe 9, o których właśnie tutaj mówimy, to będzie bardzo ciężkie zadanie, żeby to zrobić w tym roku dla Unii Europejskiej, bo mówimy tutaj całościowo nie tylko o Polsce. Natomiast poszczególne inwestycje, uruchamianie nowych źródeł dostaw pozwoli na to, żeby później te w kolejnych latach te 9% zniwelować. I tutaj należy też zauważyć, wracając do tego, że te pieniądze rzeczywiście napędzają potem budżet rosyjski, że to jest nie tylko gaz. I jakby my na gazie się skupiamy, ponieważ jest on bliski i teraz jest medialny, natomiast duża część tego budżetu rosyjskiego jest napędzana również przez ropę. I w tym względzie, jak i w węglu, również pokazujemy, że to uniezależnienie jest możliwe i jest gotowe do realizacji.
Skoro faktycznie jest to gotowe do realizacji, to skąd taka zachowawczość Unii Europejskiej w zdecydowanym odcięciu się od surowców z Rosji?
No poniekąd są to na pewno z jednej strony decyzje polityczne, z drugiej strony swego rodzaju zabezpieczenie przed ewentualnymi zmianami, bo te wszystkie procesy będą wymagały nie tylko solidarności europejskiej, bo o tym też w ważnym punkcie mówimy, ale również swego rodzaju inwestycji, bo w przypadku ropy jesteśmy w stanie ten import zastąpić na przykład poprzez zmiany źródeł dostaw, ponieważ on w większości pochodzi z transportu morskiego. Tam nie potrzebujemy aż tak bardzo wysokich inwestycji infrastrukturalnych. Natomiast w przypadku innych połączenia wewnątrzkrajowe często są problemem i tutaj na to wskazywały między innymi raporty Bruegela i na to też warto się skupić. Natomiast te elementy nie powinny przeszkadzać mimo wszystko w tym, żeby patrzeć przez pryzmat pomocy zarówno Ukrainie, jak i nam, Unii Europejskiej, do tego, żeby uniezależniać się, jeszcze raz właśnie powtórzę, od Rosji. Tak więc, tak jak wskazywali w liście otwartym przedstawiciele europejskich think tanków, należy zrobić wszystko, co w naszej mocy, żeby jednak tej Ukrainie pomóc i właśnie to można zrobić poprzez embarga na surowce rosyjskie. Tak więc widzimy pewnego rodzaju utrudnienia w tym procesie, bo wiadomo, że będzie to wymagało dodatkowych prac, nakładów. Natomiast potencjał istnieje i naszym zadaniem jest to, żeby właśnie uświadamiać. Dlatego coraz szerszy głos think tanków zachodzi i już dzisiaj widzimy efekty. W piątek zostało ogłoszone, że Niemcy ograniczą import ropy o 50% w krótkiej perspektywie czasu i całkowicie do jesieni nie będą sprowadzały węgla. Więc już widzimy, że nawet te kraje zachodnie, europejskie, które do tej pory wstrzymywały się, nie były otwarte na takie propozycje, już dzisiaj dają się przekonać. I mamy nadzieję, że ta solidarność europejska będzie budowana, bo ona jest ważnym elementem w tym, żeby uniezależnić się od rosyjskich surowców.
Czyli wszelkie niesnaski z przeszłości, niezgody i konflikty polityczne odchodzą na drugi plan. To jest bardzo pozytywna wiadomość. Jakie kraje wejdą do gry, kiedy wyjdzie z niej Rosja?
No tutaj też różnice będą zależały od surowców. W przypadku ropy my pokazujemy na czterech płaszczyznach możliwość tego uniezależnienia się. I właśnie jednych z tymi płaszczyzn jest zwiększenie produkcji. Tutaj mówimy o takich kierunkach jak negocjacje z OPEC-em, z Iranem. To może być utrudnione ze względu na ich porozumienia z Rosją. Natomiast będzie też zwiększona produkcja w Stanach Zjednoczonych. To będzie prawie dodatkowe 1 milion baryłek ropy dziennie. Widzimy też potencjał, Kanada zapowiedziała, że zwiększy wydobycie ropy naftowej. Jest potencjał w Kazachstanie, żeby zwiększyć wydobycie. Dodatkowo takimi elementami są nawet takie zachowania jak przekierowanie naszych europejskich łańcuchów dostaw, bo też musimy być świadomi, że takimi eksporterami naszymi lokalnymi jest zarówno Wielka Brytania, Norwegia, Dania. I gdyby ich pozaeuropejskie dostawy przekierować, w przypadku ropy, powtórzę, no to to znowu będzie dodatkowe 400 tysięcy baryłek ropy dziennie.
A czy Polska też ma takie możliwości, żeby zwiększyć swoje wydobycie?
Jeśli chodzi o wydobycie, tego tematu nie poruszaliśmy, ponieważ on może być ciężki do realizacji w krótkim terminie jakkolwiek. Natomiast tutaj warto zwrócić uwagę na pozycję naftoportu gdańskiego, bo Polska już dzisiaj dzięki niemu i dzięki temu, że jego przepustowość jeszcze w tym momencie, mimo rekordowego 2021 roku, była wykorzystywana w niecałych 50%. W związku z tym, gdybyśmy wykorzystali w pełni potencjał naftoportu i to, że on jest cyklicznie i stopniowo rozbudowywany i modernizowany, bylibyśmy w stanie pod kątem ropy naftowej zabezpieczyć nie tylko nasz kraj, ale również kraje bałtyckie, również Czechy, również częściowo Niemcy i nawet częściowo Ukrainę.
Czy będzie taniej?
Czy będzie taniej? To jest pytanie bardzo dobre, natomiast już dzisiaj widzimy efekty tego, co Rosja zrobiła. I tutaj trzeba jasno przedstawić, że wszystkie efekty wzrostu wynikają bezpośrednio z tego, że są nieuzasadnione działania wojenne wykonane przez agresora, jakim jest Rosja. Dlatego wahania zarówno na rynku ropy, zarówno na innych rynkach surowcowych spowodowały to, że te ceny rosły i byliśmy świadkami historycznych poziomów cen na rynkach surowców i energii. Natomiast mimo, że ceny na przykład żywności też są pośrednio związane i one będą rosły, to my jesteśmy zabezpieczeni pod tym kątem, że spokojnie żywności nie zabraknie. Polska nie jest w tym kontekście tak bardzo narażona na te efekty. I widzimy potencjał w tym, że jeżeli negocjacje w kontekście dywersyfikacji dostaw i te wszystkie, cała solidarność europejska będzie zrealizowana, to zatrzymamy ewentualne dalsze wzrosty cen, ustabilizujemy sytuację i nie powinniśmy w takim ostatecznym rozrachunku aż tak bardzo odczuć tego na naszych portfelach.
Jaki surowiec według pana będzie dominował w najbliższych latach w energetyce?
Jeśli chodzi o dominację któregoś z surowców, to rzeczywiście do tej pory w naszych politykach klimatycznych uwzględniano możliwość tego, żeby to gaz był takim paliwem przejściowym spośród tych kopalnych ze względu na jego nieco niższą intensywność emisji. Natomiast to, na co zwracamy uwagę, to również potencjał substytucji tego, co mamy z innych źródeł paliw kopalnych w energii jądrowej. I to, jak teraz patrzyliśmy na działania Niemiec, czy ogólnie Unii Europejskiej i zaleciła w swoich rekomendacjach Międzynarodowa Agencja Energetyczna, to żeby zaniechać póki co wygaszania energetyki jądrowej, a nawet wykorzystania jej maksymalnego potencjału, co w przypadku samych Niemiec, czyli zaniechanie właśnie wykluczania tych jednostek energetycznych, jak i zwiększenie potencjału do maksymalnego potencjału produkcyjnego zaoszczędziłoby 10 miliardów metrów sześciennych gazu w przypadku, powtórzę, samych Niemiec.
Czyli dlatego tyle, ile sama Polska kupuje od Rosji. Połowa naszego zużycia.
Tak, tak, dokładnie. I właśnie tutaj widzimy ten potencjał, że energetyka jądrowa, i o tym mówią również międzynarodowe instytucje, będzie takim elementem, który będzie pozwalał w tym procesie przejściowym wspomagać bezpieczeństwo naszej energetyki.
No ale natomiast u nas to niestety jeszcze trochę.
Tak, u nas niestety jeszcze trochę, dlatego nasza polityka również skupia się na tym, żeby dywersyfikować dostaw gazu. I właśnie tutaj gaz będzie na pewno takim paliwem przejściowym, które będzie u nas wykorzystywane. I to, o czym wspominaliśmy, my już dzisiaj jesteśmy w stanie uniezależnić się od Rosji i te dostawy, które będą napływały z innych źródeł, będą pozwalały Polsce również dołączyć do tych celów klimatycznych Unii Europejskiej, ponieważ nie możemy zapomnieć o tym, że dalej pozostało tutaj założenia porozumienia paryskiego, czyli ograniczenie tego wzrostu temperatur globalnie na świecie do 1,5 stopnia zachowane i tego się trzymamy i dbamy o to, żeby zwiększyć udział OZE w całym miksie energetycznym.
Wracając do Niemiec jeszcze na chwilkę, czy jest możliwe uruchomienie ponownie tych wygaszonych na koniec roku 2021 elektrowni jądrowych?
Jeśli chodzi o możliwość, możliwości są. Teraz ciężko mi powiedzieć, jakby się to miało z perspektywy technicznej do realizacji jeszcze w tym roku. Najważniejszym elementem na ten moment i to, co właśnie sugerują również Międzynarodowa Agencja Energetyczna, jest to, żeby zaniechać, podobnie jak Belgia, wygaszania kolejnych elektrowni jądrowych. W związku z tym na przykład w przypadku Belgii te plany zostały przesunięte o kolejne 10 lat, bo na ten moment miały być do 2025 roku wygaszone. Tak samo Hiszpania powoli będzie działała w tym kierunku, ponieważ od 2027 roku również ten proces miał się zacząć. Natomiast perspektywa już wygaszonych elektrowni jądrowych na pewno będzie takim elementem, który Niemcy muszą rozważyć i wtedy już sprawdzimy, w jakim stopniu, w jakim czasie są w stanie z powrotem uruchomić.
Nie odpowiedział mi pan wprost na jedno z pytań, które zadałam wcześniej, dlatego teraz jeszcze krótko na koniec. Czy będzie trzeba oszczędzać?
Oszczędność z naszej strony jest bardzo ważnym elementem, ponieważ my sami możemy wprowadzać swego rodzaju sankcje na to, na Rosję i wpływać, żeby nasze rządy były bardziej gotowe na to, żeby uniezależniać się od rosyjskich paliw kopalnych. I co tutaj mam na myśli? Jak pokazały zarówno nasz raport, jak i Bruegel, jak i Międzynarodowej Agencji Energetycznej, samo ograniczenie, obniżenie temperatury w domu w okresie sezonu grzewczego to są już duże oszczędności rzędu bodajże 10 miliardów metrów sześciennych gazu. Kiedy teraz kończymy ten sezon grzewczy, a zbliżamy się do sezonu letniego, to ograniczenie pracy klimatyzacji właśnie o te dwa punkty, dwa stopnie również pozwala na dodatkowe oszczędności. Mniejsze wykorzystanie ciepłej wody w mieszkaniu, jak również, co zostało zaprezentowane w takim 10-punktowym planie redukcji zużycia ropy, to tutaj możemy ograniczyć na przykład naszą jazdę na autostradach o 10 km na godzinę i to również pozwoli na zaoszczędzenie około 300-400 tysięcy baryłek ropy dziennie w krajach rozwiniętych. Więc widzimy, że takie drobne elementy, które wymagają od nas nie aż tak dużego poświęcenia, mają znaczny wpływ całościowo na to, żeby jednak sami nakładać sankcje własne, prywatne, właśnie na te rosyjskie paliwa kopalne i pomagać decydentom, naszym rządom do tego, żeby oni się uniezależniali.
Jazda wolniej oczywiście, ale także dobre skoordynowanie świateł w mieście, bo to także może sprawić, że jeździmy, spalamy mniej lub więcej paliwa.
Zdecydowanie i tutaj wykorzystanie również komunikacji publicznej. Te elementy również są poruszone i zachęcam bardzo też do przeczytania 10-punktowych planów, jak oszczędzać zarówno w perspektywie gazu, jak i ropy, które zostały opublikowane na stronie Międzynarodowej Agencji Energetycznej.
Polski Instytut Ekonomiczny, pan Maciej Miniszewski, dziękuję panu bardzo serdecznie.
Dziękuję również.
Atomowe rozmowy.